Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 2 lutego. W niedzielę proirańska grupa zbrojna uderzyła dronami na Tower 22, bazę szkoleniową USA w Jordanii. Zginęło 3 żołnierzy, 47 zostało rannych, a odpowiedzialność za atak wziął na siebie Islamski Ruch Oporu w Iraku, koalicja ugrupowań szyickich w regionie. Były to pierwsze od 7 października, czyli od ataku Hamasu na Izrael, potwierdzone przypadki śmierci amerykańskich żołnierzy w wyniku ataku zbrojnego. Następnego dnia prezydent Joe Biden zapowiedział zdecydowaną odpowiedź na śmierć żołnierzy. Do dziś odpowiedzi nie było. A ja rozmawiam z doktorem Piotrem Łukasiewiczem o wybuchowej sytuacji w Zatoce Perskiej oraz o tym, jakie Ameryka ma w tym momencie zdolności, możliwości i ograniczenia w reagowaniu na wydarzenia, prowokacje i ataki na Bliskim Wschodzie. Zapraszam na rozmowę. Piotrze, zacznijmy proszę od tego 7 października. Hamas wtedy zaatakował Izrael. Na ile ten atak zmienił Bliski Wschód? Na ile ten konflikt pozostał konfliktem regionalnym, a na ile zmienił układ sił? Czy jego efekty będą miały długofalowe skutki dla bezpieczeństwa i przyszłości regionu, a może zmieniły i zmienią świat?
Pamiętam ten dzień 7 października i pierwsze takie uzmysłowienie takiego faktu historycznego, że był to atak, w którym zginęło, wtedy już wiemy, 1200 Izraelczyków, gdzie podawano, że był to pierwszy dzień, kiedy Izrael, Żydzi, ponieśli tak duże straty w tak intensywnym ataku od czasu II wojny światowej. Więc uzmysłowiliśmy sobie wtedy, słysząc te właśnie te bardzo historyczne porównania, że jest to dzień przełomowy, dzień znaczący. No i wydawałoby się, że ta sugestia, że jest to dzień przełomowy, również jest jakoś uzasadniona. Kolejne komentarze po tym dniu, bardzo często pojawiało się takie słowo end state. Jaki jest albo end state, albo end game, czyli jaka jest strategia aktorów biorących udział w tym dramacie, do czego zmierzają, co nastąpi po wojnie. Ta wojna się dopiero wówczas rozpoczynała, bo jeszcze odpowiedź Izraela następowała w ciągu następnych dni, aż do tej pełnoskalowej, znowuż to słowo takie klisza używane często ostatnio, tej pełnoskalowej odpowiedzi Izraela na terenie Strefy Gazy, bombardowań, wejścia wojsk lądowych, wtedy już od północy i w ciągu następnych tygodni, miesięcy przesuwania się wojsk izraelskich od północy Strefy Gazy, aż w zasadzie ogarnięcia tą wojną całego tego skrawka terytorium, znanego właśnie jako Strefa Gazy. Wciąż pojawiało się to sformułowanie, do czego Izrael zmierza, jaki będzie koniec tej wojny. Więc z tego punktu widzenia rzeczywiście można powiedzieć, że jest to coś, co zwiastuje przełom, jakieś przesilenie na pewno. Wciąż nie jestem do końca przekonany, że ten end state już widzimy. Na pewno główny aktor bliskowschodni, czyli Stany Zjednoczone, poszukują właśnie tego rozwiązania na dzień po wojnie. Czy ten przełom nastąpi, to jeszcze pewnie zobaczymy. Natomiast można tak w umiarkowany sposób powiedzieć, że mamy do czynienia z wyczerpaniem pewnych procesów, które przywiodły po pierwsze do ataku Hamasu do 7 października. Również wyczerpała się, można powiedzieć, polityka Izraela uosabiana przez premiera Benjamina Netanyahu na temat tego, jak Izrael będzie się odnosił do Palestyńczyków. Kolejni aktorzy, Arabia Saudyjska, Iran, w te ostatnie 3-4 miesiące doszły do momentów, w których, jakby można powiedzieć, wyczerpała się ich dotychczasowa postawa. Znaczy należy poszukiwać czegoś nowego, należy się spodziewać jakiegoś nowego podejścia. Czy przyniesie ten długotrwały rozejm, pokój, zmianę sytuacji, wciąż to jest jednak w moim przekonaniu uzależnione od drobnych wydarzeń, czasami drobnych, czasami większych, wśród poszczególnych aktorów. Są tutaj ewidentnie siły, strategie, które jakby zmierzają, pokazują pewien wizerunek pokoju na Bliskim Wschodzie po tym ataku, ale również takie siły, chociażby w postaci samego Hamasu, który wciąż istnieje, który nie został zgodnie z planem albo z zamiarami izraelskimi zniszczony, pokonany, rozmontowany całkowicie. Wciąż ta organizacja istnieje. Hamas istnieje, Hamas trwa. No i oczywiście z tego wypływa pewnego rodzaju konkluzja, już nie wojskowa, ale polityczna, że Hamas jest może nie częścią rozwiązania pokojowego, ale jest aktorem, który wobec tego przyszłego pokoju będzie zajmował jakieś jakieś stanowisko, będzie w nim funkcjonował jako część tej, powiedzmy, powojennej układanki. Również w Izraelu, który przecież do tej wojny przystąpił w stanie takiego głębokiego poruszenia społecznego, administracyjnego, prawnego, rządowego. Pamiętamy trwające niemal rok demonstracje Izraelczyków przeciwko tak zwanej reformie systemu sądowego w Izraelu, gdzie wydawało się, o ile pamiętam, te pierwsze komentarze mówiły o tym, no, że to jest w zasadzie koniec Netanyahu, że on do tego może nie tyle, że doprowadził, ale dopuścił, przeoczył wzrost siły przygotowania Hamasu do ataku, zatem no, powinien ponieść jakieś konsekwencje. Jednak mimo niewątpliwie spadających sondaży, spadającego poparcia dla premiera Netanyahu wśród Izraelczyków, które wynosi w tej chwili od 15 do 20%, więc na pewno jest małe, Netanyahu się utrzymał przy władzy. Cały czas wisi nad nim oczywiście groźba, że te rozliczenia w końcu ruszą, że społeczeństwo izraelskie się od niego odwróci i będzie żądało poniesienia przez niego odpowiedzialności. Ten proces wciąż nie nastąpił, a przecież jednym z warunków tego wielkiego planu pokojowego jest no, przede wszystkim zakwestionowanie polityki Netanyahu wobec sąsiadów palestyńskich, które no, tak skrótowo można opisać w ten sposób, że Netanyahu całą swoją karierę polityczną i 16-letnie rządy poświęcił na to, żeby nie dopuścić do powstania państwa palestyńskiego. Nawet były takie wręcz moim zdaniem zbyt daleko idące oskarżenia, że przecież Netanyahu wręcz pozwalał funkcjonować Hamasowi w Strefie Gazy, a tak naprawdę najbardziej interesowało go osłabienie władz autonomii palestyńskiej na zachodnim brzegu. Są to jakieś takie komentarze pokazujące na dwuznaczną co najmniej rolę Netanyahu. No ale jak powiedziałem, wraz z jego przetrwaniem tego najcięższego kryzysu przetrwała również ta jego polityka zaprzeczania możliwości powstania państwa palestyńskiego, które wydawałoby się miałoby być jakimś nowym elementem układanki bliskowschodniej, ostatecznie kończącej konflikt, który rozpoczął się, niektórzy mówią, w 1948 roku z chwilą powstania państwa izraelskiego, a może nawet jeszcze wcześniejszą historią.
Bardzo ciekawie zarysowałeś złożoność sytuacji na Bliskim Wschodzie i opisałeś trochę różnych tych aktorów pokrótce, którzy mają wpływ na poziom stabilności albo niestabilności tego regionu. Ja chciałem skończyć naszą rozmowę tym pytaniem, ale chyba wydaje mi się, że to jest ten moment, żeby je zadać. Zdradzę od razu, że mam daleko idący sceptycyzm co do tego, czy uda się w przeciągu najbliższych 12 miesięcy zaprowadzić pokój i porządek na Bliskim Wschodzie. Ale zastanawiam się, na ile uważa, że z jednej strony tam będzie tak koszmarny bałagan, jak jest teraz i na ile ten bałagan będzie narastał i gdzie to nas prowadzi, a z drugiej strony co to nam mówi o roli Bliskiego Wschodu dla świata i dla światowego bezpieczeństwa, to znaczy na ile to jest tak, że my nadal żyjemy w takim paradygmacie, powiedziałbym, dwudziestowiecznym, gdzie ten Bliski Wschód jest tą beczką prochu, na którym siedzi świat i od którego może się zacząć jakiś wielki konflikt, a na ile to jest trochę tak, że już jesteśmy w innym świecie i ten Bliski Wschód będzie się pogrążał w coraz większym konflikcie i chaosie, a świat pójdzie sobie trochę w innym kierunku i zacznie się martwić i przejmować innymi rzeczami. Znaczy, na ile, tak jak kiedyś się mówi o failed states, na ile ten Bliski Wschód będzie takim failed region, a na ile jednak to jest coś, co zajmuje, przejmuje i będzie przejmowało społeczność międzynarodową.
Punktem centralnym całej historii tego konstruktu politycznego, społecznego, międzynarodowego, jakim jest tak zwany konflikt bliskowschodni, jest los Palestyńczyków. I już nie będę się cofał do 1948 czy do innych kolejnych wojen w historii Izraela i Palestyny, ale trzeba się jednak cofnąć do okresu 2016-2020 prezydentury Donalda Trumpa, który również usiłował sobie radzić z problemem no właśnie konfliktu bliskowschodniego, pomijając Palestyńczyków. Cała konstrukcja, cała idea tak zwanych porozumień abrahamowych, czyli nawiązywania przez Izrael relacji dyplomatycznych z poszczególnymi państwami arabskimi, które przecież Trumpowi udało się do tego doprowadzić, polegała głównie na tym, że na obserwacji Trumpa, a przede wszystkim Jareda Kushnera, jego wysłannika, który zajął się konfliktem bliskowschodnim, że sprawa palestyńska straciła znaczenie, albo traci znaczenie. Że wszyscy się już zmęczyli, tracą zainteresowanie Palestyńczykami, ponieważ Arabowie chcą się dogadywać gospodarczo, politycznie z Izraelem. No, jest to oczywiście bardzo atrakcyjny partner do różnych przedsięwzięć na Bliskim Wschodzie. Zatem normalizacja relacji ma służyć temu właśnie przez skoczmy sprawę palestyńską. W ramach porozumień abrahamowych pojawiały się pomysły jakiegoś takiego, może na pewno nie uznania państwa palestyńskiego, ale jakiegoś poszerzenia terytorium, na których oni mieliby mieszkać. Mówiło się o jakichś takich nowych osiedlach gdzieś na pustyni budowanych dla Palestyńczyków. Ale koniec końców te porozumienia abrahamowe, przynajmniej do 2020 roku, czyli do końca końca prezydentury Trumpa się nie zrealizowały w tej części palestyńskiej. Palestyńczycy byli faktycznie pomijanym elementem całej układanki. Izrael nawiązywał relacje z Bahrajnem, ze Zjednoczonymi Emiratami, z Sudanem. Prezydentura Bidena, kontynuując porozumienia abrahamowe, miała doprowadzić do porozumienia tego ostatecznego, do tego świętego grala konfliktu bliskowschodniego, czyli normalizacji relacji między Izraelem a Arabią Saudyjską, jako tym patronem państw arabskich, religijnym, politycznym i w zasadzie wojskowym również w regionie. No ale mówię, to wszystko miało się niejako odbywać kosztem Palestyńczyków. I faktycznie wyglądało na to, że to jest ten kierunek, który trochę chyba odpowiada poszczególnym partnerom. Tak jak powiedziałem, wymieniłem te względy gospodarcze. Izrael jako niezwykle atrakcyjny partner w regionie miał na to szansę. Tymczasem atak Hamasu przywrócił wagę sprawy palestyńskiej. Przywrócił w ten sposób, że państwa arabskie, ktoś by powiedział reżimy arabskie, monarchie, niektóre, można powiedzieć, państwa zarządzane dyktatorsko, przywódcy tych państw, elity tamtejsze, zorientowały się, że ich sentyment, ich nastawienie, takie powiedziałbym normalizujące relacje z Izraelem, nie są zgrane, że tak powiem, w tempie z sentymentem ulicy arabskiej, która wciąż zachowała ten sentyment do Palestyńczyków jako ofiar, niektórzy mówili, kolonializmu izraelskiego, etc. Zniszczenie Gazy, ponad połowa domów w Gazie w ciągu ostatnich 3 miesięcy została uszkodzona, zniszczona. Śmierć tych kilkudziesięciu już tysięcy Palestyńczyków przywróciło ten uczuciowy, można tak powiedzieć, kulturowy, zrozumiały sentyment ulicy arabskiej do Palestyńczyków i to jakby te dwa wektory polityki się trochę tutaj rozjechały i nie sądzę, żeby można było kontynuować tą linię polityczną w duchu porozumień abrahamowych wbrew sentymentowi ulicy. Czy jednak ci monarchowie saudyjscy, arabscy, oni od tej umownej ulicy są w jakiś sposób uzależnieni. Więc sprawa palestyńska wróciła w sposób zaskakujący dla Arabów, również dla Persów, czyli dla Iranu, bo zdaje się rzeczywiście ta teza o tym, że Iran nie do końca wiedział, co Hamas szykuje na 7 października, można ją chyba przyjąć za słuszną. Zresztą też reakcja Iranu na wydarzenia w Gazie po 7 października stonowana mimo wszystko jednak. Przecież rozmawialiśmy na ten temat kilkakrotnie i za każdym razem pojawiało się to pytanie, jak może dojść do wojny w regionie. Jednym z tych głównych rozsadników wojny w regionie miał być Iran w ciągu ostatnich kilku miesięcy, który ma też swoje jakieś milicje proszyickie, proirańskie, który dysponuje jakimiś takimi asymetrycznymi narzędziami wojskowymi, politycznymi do tego, żeby wywołać większą wojnę w regionie. Do tego nie doszło ostatecznie, a nawet sytuacje, można powiedzieć, takie skrajne, jak niedawne zabicie przez jakąś proirańską milicję w Jordanii, prawdopodobnie operującą w Iraku pobliskim, 3 żołnierzy amerykańskich, było znowuż tym takim punktem granicznym, który może miał doprowadzić do wojny albo groził wojną. Tymczasem znowuż reakcja Iranu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu powiedziało, że to nie my odpowiadamy za śmierć tych żołnierzy. Jedna z grup tworzących tak zwaną oś oporu w regionie, o której mówi się, że jest sponsorowana przez Iran, wręcz zapowiedziała, że już nie będzie atakowała instalacji amerykańskich w regionie. Mówię o Kataib Hezbollah. Czyli mamy taką stonowaną reakcję. Tak? Że jednak do tego wielkiego konfliktu Iran nie dąży. Ten zaskakujący element 7 października nie wywołał wielkiej wojny. Gdzieś jesteśmy nad przepaścią, ale aktorzy raczej nie mają ochoty na wejście w ten większy konflikt, licząc na to, że dojdzie do jakiegoś uspokojenia tych reakcji. Czyli znowuż mamy do czynienia z próbą trwania, próbą pozostania na swoich stanowiskach. I jak powiedziałem, to jeszcze nie jest przełom. Jest, jak mówię, bardziej wyczerpanie tych stanowisk niż mówienie o tym, że zmieniła się historia Bliskiego Wschodu.
Ja spróbuję podsumować tę część naszej rozmowy i dopytać. Zarysowując to bardzo grubą kreską, ale rozumiem, że to, co ty mówisz, to jest taka teza, że zmierzaliśmy ku normalizacji, deeskalacji i przeniesieniu trochę tych wektorów, które rządzą dynamiką w regionie z kwestii takich polityczno-ludzkich na kwestie, powiedzmy, gospodarcze. Więc, że ten świat arabski zaczynał myśleć o tym, w jaki sposób się ułożyć z Zachodem po to, żeby robić biznes, mówiąc krótko, a nie cały czas się kłócić. To wywołało reakcję iluś aktorów, często asymetryczną, często niepaństwowych, ale którym zależało jednak na tym, żeby ta zmiana nie zaszła. I to nas doprowadziło do miejsca, w którym jesteśmy teraz. Wrócimy do pytania, gdzie to zmierza, ale jest też pytanie, i tu chciałem właśnie ciebie dopytać, o to, jak na to patrzy świat zewnętrzny. Bo rozumiem tą dynamikę wewnętrzną, tak, regionalną. Ale moje pytanie brzmi, to czy to jest tak, że jeżeli w pewnym sensie 7 października ten trend, ten pomysł, ten kierunek, który został obrany, się skończył i wróciliśmy do konfliktu, wojny, bałaganu i sytuacji, w której bardzo ciężko będzie cokolwiek znormalizować czy zdeeskalować, to czy świat nadal będzie się przejmował, interesował, czy inaczej, możesz sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, no dobra, to trudno, no niech ci Arabowie z tymi Żydami się wycinają, a my zajmiemy się innymi sprawami, bo świat się zmienił i może ta ropa już nie jest dla nas aż taka ważna.
No tak, na pewno takim wielkim procesem dotyczącym Bliskiego Wschodu, no właśnie są sprawy ropy i sprawy tego, że no Zachód, Ameryka przede wszystkim się w pewnym sensie wyalienowała z tego uzależnienia, przede wszystkim od ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Amerykanie mają swoje własne źródła i no, to jest ten wielki proces, który trwał, zanim jeszcze nawet doszło do ataku. Nie sposób nie wrócić do tej sprawy palestyńskiej, to znaczy czegoś, co określa się jako doktrynę Bidena, która przypomina trochę te procesy sprzed ataku. Warto ją krótko zarysować, na czym ona miałaby polegać. Po tym, co stało się w ciągu ostatnich 3 miesięcy, administracja amerykańska od dłuższego czasu proponuje Izraelczykom, proponuje Netanyahu pokój, który miałby polegać na tym, że powstanie państwo palestyńskie zgodnie z tą znowuż wielką ideą dwóch państw, two-state solution, tak, które już od czasów porozumień w Oslo lat 90. jakoś funkcjonuje, miałoby powstać państwo palestyńskie, państwo Izrael miałoby nowego sąsiada. W zamian Izrael dostanie tą wielką nagrodę konfliktu bliskowschodniego, czyli porozumienie z Arabią Saudyjską. W zamian za co Arabia Saudyjska dostanie traktat, można powiedzieć, o gwarancjach bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, gwarantującym bezpieczeństwo Arabii Saudyjskiej vis-a-vis Iranu. To oczywiście powinno być też połączone. Szczegóły tego planu polegają na tym, że Strefa Gazy zostanie w jakiś sposób zdemilitaryzowana, znaczy Hamas nie będzie już zagrożeniem wojskowym dla Izraela, jakim okazał się 7 października. Tak można naszkicować ten plan, który, jak mówię, w swoich założeniach jest bardzo podobny do tego, co było przed 7 października, plus ten element, że Hamas musi przestać być zagrożeniem dla Izraela, co jest zrozumiałe całkowicie i jasne dla wszystkich aktorów patrzących na ten konflikt.
A co dostanie Iran?
No Iran nic nie dostanie, ponieważ Iran jest postrzegany jako rozsadnik kłopotów. W sposób uzasadniony również, już nie ma co dywagować o źródłach tego, czy Iran faktycznie jest tym źródłem kłopotów i jak bardzo oportunistyczną potęgą się okazuje do powstania Hezbollahu, uważanego za jedną z takich proirańskich bojówek, milicji, grup zbrojnych w regionie doprowadziła inwazja Izraela na Liban w 1982 roku, że częścią powstania tych nowych grup, tak zwanych szyickich milicji, była inwazja amerykańska na Irak w 2003 roku. Więc tutaj mam do czynienia z pewną reakcją albo wykorzystaniem okoliczności interwencji zewnętrznych potęg i dostrzeżenia przez Teheran możliwości reakcji na tego rodzaju wydarzenia. Mamy zarysowaną doktrynę Bidena, tak to określił Thomas Friedman w New York Timesie, uznawanych za jednego z ważniejszych doradców takich zewnętrznych prezydenta Bidena, który określił, że to jest właśnie sedno doktryny Bidena. Dogadanie się Izraela z Arabią Saudyjską i powstanie państwa palestyńskiego zarazem. No właśnie, ale są tutaj punkty oporu, znaczy w postaci chociażby takiej, że Yahya Sanwar wciąż żyje. Że to jest ten człowiek, który zaplanował, zorganizował atak i on wciąż żyje. I teraz pytanie, czy on tak po prostu zgodzi się na to, żeby jego Hamas został zdemilitaryzowany. Mamy Iran, który no, posiada szereg tych swoich zasobów takich wojskowo-rebelianckich, milicyjnych w regionie i pytanie, co na to Iran? Iran może na niego nie reagować, a może również prowadzić te działania, które zaburzają tą interwencję, można powiedzieć, amerykańską, strategiczną interwencję w regionie, prawda? No bo ona ewidentnie stawia Iran na słabszej pozycji, no skoro Arabia Saudyjska, czyli ten największy konkurent Iranu, ma dostać tak potężne wsparcie traktatowe wręcz, ze strony Stanów Zjednoczonych. Więc to jest pytanie o ich reakcję, o ich możliwość zaburzenia tych planów. Znowuż teza o tym, że atak Hamasu był wyprzedzeniem tego domknięcia porozumień abrahamowych, również nie jest bezzasadna. Hamas, widząc, że Izrael się dogaduje z władcami arabskimi, no mógł uznać, że no jest na tej straconej pozycji, że kontynuowane jest to dogadywanie się nad głowami Palestyńczyków. W związku z tym musimy zaatakować i uprzedzić te wydarzenia. Taka seria nawet niewielkich wydarzeń o mniejszej skali może niewątpliwie tę strategię zaburzyć, a przecież wszyscy obserwują kampanię prezydencką w Stanach Zjednoczonych i dostrzegają wagę tego, jak Ameryka będzie się skupiała przez następne kilka miesięcy na sobie i czy będzie miała rezerwy takie po prostu czasowe na to, żeby zajmować się rozwiązywaniem tego konfliktu.
No więc ja ci powiem, jak ja mam problem z tą doktryną Bidena. Wydaje mi się, że ona wygląda bardzo dobrze na papierze, natomiast jak patrzę na wszystkich aktorów, to tak naprawdę nie ma bardzo wielu, którym by zależało na tym, żeby ten pokój zapanował, tak? To znaczy, no na pewno są Amerykanie i jest prezydent Biden, który chciałby coś zostawić po sobie, czy na koniec swojej pierwszej kadencji, czy w ogóle na koniec swojej prezydentury i pokazać, że zaprowadził porządek, czy pomógł zaprowadzić porządek na Bliskim Wschodzie. Okej. Natomiast jest, rozumiem, Arabia Saudyjska. To jest drugi aktor, któremu rzeczywiście może zależeć na tym, żeby jakoś unormować,
jeszcze,
uspokoić.
Jest jeszcze Egipt, jest jeszcze...
Jest już, tak. Ale z drugiej strony, jak patrzę na to, patrzę tak, na Izrael i na tego Netanyahu. Nie jestem pewien, czy to jest coś, co jest zbieżne z jego planem politycznym. Znaczy na pewno to nie jest tak, że premierowi Netanyahu zależy na tym, żeby trwała wojna i żeby ona wyglądała tak, jak wygląda teraz. Natomiast nie wydaje mi się, żeby on akurat był tym politykiem, który szuka teraz pokoju, spokoju i zamierza przejść na takie gołębie pozycje, wręcz wydaje mi się, że przeciwnie. Jest ten Iran, który tak naprawdę no, nic tu nie zyskuje, dużo traci. Są te wszystkie, czy mówimy tu o Hutich, czy o Hezbollahu, czy o Hamasie i tak dalej. No jest bardzo dużo różnych, mniej czy bardziej zinstytucjonalizowanych sił polityczno-terrorystycznych, powiedzmy to wprost, którym nie zależy na tym, żeby to w tym kierunku zmierzało. Są jeszcze aktorzy zewnętrzni, o których nie rozmawialiśmy. Jest Rosja, są Chiny, jest pytanie, jak na to wszystko patrzy Turcja, tak? Więc jest ileś tutaj różnych sił zewnętrznych, którym niekoniecznie zależy na tym, żeby posprzątać, pozamiatać, uporządkować i pójść dalej. I teraz dochodzę do mojego pytania. Czy w związku z tym można rozmawiać o jakimkolwiek planie pokojowym z pozycji właśnie gołębich? Czy nie jest tak, że żeby cokolwiek się posunęło do przodu, to jednak Amerykanie musieliby wejść z argumentem siły na ten Bliski Wschód? I tu wracamy do początku naszej rozmowy, do tego ataku na Tower 22 i do takiego pytania, czy to nie jest tak, że jeżeli Amerykanie chcieliby w jakikolwiek sposób posunąć się do przodu, to czy oni nie muszą zacząć od argumentu siły i pokazać, że to oni tutaj rozdają karty.
Administracja amerykańska, znaczy administracja Bidena ma tę cechę raczej próby stosowania dyplomacji niż siłowych odpowiedzi. I to, co wydaje się działać w innych obszarach, no może niekoniecznie w przypadku Ukrainy, ale no jednak ta dyplomacja jest bardzo aktywna. W przypadku Bliskiego Wschodu również. No, Antony Blinken odbył chyba 4 albo 5 podróży od 7 października po regionie. Znaczy, widać, że oni przykładają do tej dyplomacji ogromne znaczenie. Są ludźmi z planem, tak? To znaczy Blinken przyjeżdżający czy Jake Sullivan przyjeżdżający, robiący kolejny tur po stolicach bliskowschodnich, no przedstawia ten plan. Sednem jego jest powstanie państwa palestyńskiego. Znaczy, to jest ten fundament, na którym się opiera to podejście dyplomatyczne Amerykanów i ono w oczywisty sposób, to sedno jest sprzeczne z całym dorobkiem premiera Netanyahu, który, jak podkreślam, to przez 16 lat działał jako premier, by temu postulatowi, tej idei państwa palestyńskiego zaprzeczyć i robił to w sposób udany i robi to cały czas, prowadząc operację wojskową przeciwko Palestyńczykom, przeciwko Hamasowi. Więc owszem, plan można zbyć, że to jest jakaś kolejna enuncjacja w New York Timesie, która nie przyniesie, tak jak wiele innych propozycji pokojowych poprzednich prezydentów amerykańskich, dla których przecież Bliski Wschód zawsze był tym ważnym azymutem ich prezydentury w wymiarze międzynarodowym, że to znowuż nie przyniesie żadnego przełomu i że będziemy poddawani takiemu terrorowi wydarzeń. Wydarzeń politycznych, które będą no, zaburzały tego rodzaju wielkie myślenie o planach pokojowych, o strategiach, o doktrynach. To jest oczywiście sprawa nieprzewidywalna. Widać to staranie, chociażby w tej wstrzemięźliwości na reakcję na śmierć 3 żołnierzy. Kolejnym takim ważnym elementem jest kwestie gospodarcze czy przepływu dóbr przez Morze Czerwone i ataków Huti, gdzie no, Amerykanie reagują na nie, no, dokonują ostrzałów, ale nie wchodzą z jakąś zdecydowaną operacją wojskową, która by likwidowała w zarodku zdolności Huti do rażenia statków handlowych płynących przez te akweny. No bo to jest jakby zrozumiała polityka, no nikt nie chce, żaden prezydent amerykański, zwłaszcza na 10 miesięcy przed wyborami, nie chce kampanii lądowej przeciwko czy to Huti, czy komukolwiek innemu w regionie. Mało tego, Amerykanie nie wycofali swój lotniskowiec z regionu, co jakby sugerowało, gdzie te 2 lotniskowce pływały sobie po okolicznych akwenach. Po 7 października jeden został wycofany, co sugerowałoby jednak, że może nie tyle, że jest to sygnał zmniejszenia chęci do interwencji, co raczej prawdopodobnie uznanie faktów, że takiej wielkiej wojny tam nie będzie przez Amerykanów, że oni tę decyzję podjęli, ponieważ tak ocenili sytuację.
No tylko właśnie, czy to nie jest tak, że punktem zero każdego planu pokojowego, szczególnie w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, nie byłaby pacyfikacja tak zwanych złych aktorów? To znaczy, czy to nie jest tak, że żeby pójść do przodu, to Amerykanie muszą wejść i pokazać we mean business? I z jednej strony ty mówisz, żaden prezydent 10 miesięcy przed wyborami nie chce rozpoczynać wojny, ale zastanawiam się, czy akurat ten prezydent w tej sytuacji, w której jest, patrząc na sondaże, patrząc na zarzuty, że jest słaby, że jest zmęczony, że niektórzy pamiętają jeszcze ten Kabul, to wycofanie. działanie. Czy to nie jest tak, że właśnie paradoksalnie, teoretycznie ta administracja nie potrzebuje takiego mocnego wejścia? Ja nie mówię kampania lądowa, ja nie mówię teraz, żeby się władować w 10-letnią wojnę, ale czy nie jest tak, że jest olbrzymia potrzeba jednak też z myślą nie tylko o interesie politycznym Bidena tu i teraz, ale z myślą o tym, żeby jakoś przełamać ten impas, w którym jesteśmy, żeby spróbować pójść do przodu w tym bałaganie, jednak pokazanie, że ktoś tu może postarać się jednak zrobić coś, żeby uspokoić, żeby wrócić do świata, w którym odstraszanie działa. Bo to jest coś, do czego jeszcze nie doszliśmy, tak? To jest ten moment, żeby pokazać, że tu mamy dobre pomysły i mamy świetne rozwiązania, ale jeżeli nie pójdziecie tą drogą, no to wszystkim będzie bardzo przykro.
No, tylko jakby taki trochę kontrargument. Ten stary, zmęczony prezydent Biden już pojechał na jedną wojnę do Kijowa jako pierwszy prezydent przebywający w strefie aktywnych działań wojennych, więc on jakby ma za sobą już ten element wizerunkowy. Ja nie sądzę, żeby tu chodziło o wizerunek. To nie jest moim zdaniem tak, że Bidenowi w kampanii pomoże jakaś miła, ładna, krótka wojenka na Bliskim Wschodzie, albo nawet jakaś miła, ładnie wyglądająca kampania samolotów i rakiet spadających na jakieś cele na Bliskim Wschodzie. Myślę, że jednak ta przewaga myślenia strategicznego, o tym większym dobru, które można osiągnąć dyplomacją i naciskami wojskowymi również, jednak wciąż jest obecna w tej administracji. Znowu, rozmawiamy w piątek w południe. Prawdopodobnie w ciągu weekendu może dojść do czegoś, co tak zwane anonimowe źródła w Pentagonie oceniają jako kilkudniową kampanię powietrzną przeciwko milicjom proirańskim w regionie. To wyczerpałoby ten, jak powiedziałeś, taki trochę PR-owy, propagandowy wydźwięk znaczenia Bliskiego Wschodu dla kampanii Bidena. Pomścimy śmierć kilku żołnierzy. Być może zlikwidowany zostanie któryś z oficerów irańskich, funkcjonariuszy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli tej organizacji irańskiej działającej w regionie. Nie sądzę, żeby Biden powtórzył to, co prezydent Trump zrobił w styczniu 2020 roku. Pamiętamy te wielkie wydarzenie, jakim było zabicie Kasima Sulejmaniego w Bagdadzie zresztą, czyli dowódcę Korpusu Strażników Rewolucji. Wtedy myśleliśmy również, że to doprowadzi do wielkiej, zdecydowanej odpowiedzi Iranu. Ta odpowiedź nie nastąpiła. Znowuż, ktoś by powiedział, no ale przecież proirański Hamas zaatakował Izrael. Nie sądzę, żeby to było takie proste przełożenie, żeby to działało, żeby te strzałki akcji, reakcji na Bliskim Wschodzie działały w ten sposób tutaj, prawda? Więc będzie reakcja wojskowa, o tym możemy się przekonać w następnych dniach. Jednak to nie będzie to wydarzenie, które całkowicie zmieni obraz sytuacji wojskowej, że nagle Ameryka wchodzi i porządkuje region, nie ze względu na swoje słabości. Często mówią, że Ameryka jest schodzącym imperium, nie daje sobie rady na Bliskim Wschodzie i traci znaczenie, etc. No to znowuż jest taka kalka, klisza w opisie stosunków międzynarodowych, która no, jest może wygodna do takiego skrótu myślowego, ale moim zdaniem nie w pełni oddaje sytuację. Po prostu Biden, jego administracja preferują podejście znane z polskiej polityki, gry na wielu fortepianach, dyplomatycznym, wojskowym, gospodarczym, niż taką prostą odpowiedź. Wydarzenie, jakim było zabójstwo Kasima Sulejmaniego przez Trumpa, myśmy na to wtedy patrzyli 4 lata temu jako coś pochopnego, tak? Coś, co jest niepotrzebne, zbyt daleko idące. Niektórzy komentatorzy w tej chwili oceniają to, że to było takie pokazanie, że Ameryka ma prestiż, że potrafi odstraszać, że ten Sulejmani, który był organizatorem również ataków przeciwko amerykańskim bazom. No to było takie symboliczne zlikwidowanie w stylu Trumpa, takiego naczelnego wroga Ameryki w regionie i to zadziałało odstraszająco. No ale to są raczej opinie. Nie nastąpiła po tym jakaś wielka zmiana. I tutaj no ja uciekam przed myśleniem o przełomach. O tym, że nastąpi coś takiego, co położymy, nie co położymy na stół, bo na stole leżą strategie, ale coś takiego, co się wydarzy i nastąpi jakiś reset tych relacji, tej sytuacji, tego kotła bliskowschodniego. 7 października był takim bardziej punktem wyczerpania tego, co wcześniej się działo, niż punktem przełomu. Znaczy on teraz może do jakiegoś przełomu doprowadzić, no bo Hamas nie może istnieć dalej w tej formie, w jakiej istniał do 7 października. Nie może, po prostu nie może. Znaczy tutaj możemy ubolewać, możemy z różnych pozycji krytykować Izrael za to, co robi w Strefie Gazy, przy czym to wszystko rozbija się o argument egzystencjalny Izraela. Nie może sobie pozwolić na to, żeby blisko jego granicy, czy to będzie państwo palestyńskie, czy to będzie jakaś enklawa palestyńska, cokolwiek, żeby istniała grupa zbrojna, która zdolna jest do takich aktów bestialstwa wobec Izraela. Izraelczyków. I to jest coś, co jest niezmienne. Coś, co jest jednocześnie argumentem, na którym trwa rząd Netanjahu, wokół którego zgromadzili się, jak wokół flagi, zgromadzili się Izraelczycy popierający akcję przeciwko Hamasowi. Mimo tego, i to przecież o tym mówią również politycy, niedawno Ehud Barak o tym wspominał, były premier Izraela, że Izrael przegrywa kampanię propagandową, że straty wśród Palestyńczyków są tak duże, że Izrael wizerunkowo traci na świecie. No ale jeśli się wyważy wizerunek versus egzystencja, no wizerunek można sobie jakoś tam tłumaczyć. Egzystencja jest albo jej nie ma. I krótko mówiąc, Izrael nie może sobie pozwolić na to, żeby taka grupa istniała, stwarzała zagrożenie, a wręcz żeby mogła powiedzieć na koniec tego całego dnia bliskowschodniego, że ten Yahya Sinwar wyjdzie z tych tuneli i powie: wytrwaliśmy. Tymczasem to, co leży na stole, te doktryny, te strategie, te plany pokojowe, no jakby starają się przekroczyć ten paradygmat, to znaczy doprowadzić do tego, że faktycznie w Strefie Gazy nie ma militarnego Hamasu. Czy jest jakiś polityczny Hamas? No tutaj trudno sobie wyobrazić działanie Strefy Gazy bez tych ludzi, którzy teraz Hamas tworzą. Najbardziej pożądanym scenariuszem byłby to Hamas w wersji pokojowej, w wersji organizacji administrującej albo współadministrującej Gazą, ale pokojowo, nie stwarzającej zagrożenia dla Izraela. Jest mowa o jakiejś misji pokojowej państw arabskich, które przejęłyby na siebie to zadanie zarządzania odbudową Gazy, która przecież powinna nastąpić. No ale znowuż to są jakieś próby obudowania takiego faktu, że Hamas jest faktem bliskowschodnim. To, co dokonał, było faktyczne i nie udało się Izraelowi go całkowicie zniszczyć.
Dobrze, Piotr, ostatnie pytanie. I z góry przepraszam, mam pełną świadomość tego, że posługuję się kalkami i wytknąłeś mi to, zanim zdążyłem to zrobić, a ja i tak wbiegnę na ten bagnet. Ale ty mówisz o grze na wielu fortepianach. Ja mam wrażenie, że Amerykanie grają na wielu fortepianach w domu, który płonie. I jest ta kalka niekończąca się, z którą żyjemy i z którą będziemy żyli, o Amerykanach jako największym mocarstwie, policjancie, jedynym państwie, który jest w stanie zaprowadzić pokój w miejscach, w których tego pokoju nie ma, tak? Był ten Kabul, są te zdjęcia i mam takie poczucie odwrót Ameryki, tak? Pamiętam te nasze rozmowy, pamiętam to wrażenie. Teraz, niezależnie od tego, czy tak jest, jeszcze raz powtórzę, mam pełną świadomość tego, że to jest olbrzymie uproszczenie, że świat tak nie działa i że dyplomacja jest lepsza od wojny. Natomiast zastanawiam się, jak na to patrzy społeczność międzynarodowa, jak na to patrzą wyborcy, jak na to patrzą zwyczajni ludzie i mam takie poczucie, że jednak ten strasznie uproszczony obrazek, że jakaś banda, jakiś rebeliantów, jakiś Hutich, którzy biegają i strzelają z jakiejś, powiedzmy, armat, tak? Do największej potęgi światowej, a ta potęga największa światowa nie jest w stanie nic z tym zrobić, nie jest w stanie odpowiedzieć, nie chce się zaangażować i odwraca się od tej sytuacji i mówi: ej, słuchajcie, porozmawiajmy, trzeba to rozwiązać, i przyjeżdża Antony Blinken i piąty raz prezentuje jakieś pomysły, jak nad tym zadziałać. To nie wygląda dobrze i pytanie, co to zwiastuje. I teraz mam pełną świadomość, że wystawiłem się na strzał, więc przyjmuję ten strzał i kończymy rozmowę.
Ja chciałbym zareagować, bo wspomniałeś o Kabulu. Trafiłem niedawno na YouTubie, znowu na kolejny taki fantastyczny dokument CNN-u pod tytułem "Po co nam to wszystko było?". Tak? Znaczy generałowie, dyplomaci, ambasadorowie mówią, że 20 lat w Afganistanie i ten endgame, tak? Gdzie był ten endgame? Cały czas jest mowa o endgame'ie. Że to zaprzeczyło, że mieliśmy jakiś endgame, mieliśmy jakąś strategię, która działała doraźnie, ale tak ostatecznie wyszło, jak wyszło. Jeszcze odejdę trochę do Ukrainy. Też cały czas mówimy o endgame'ie, tak? Jak będzie wyglądał pokój, do czego zmierzamy, jaka jest strategia i tak dalej. No, szukamy znowu jakiegoś wielkiego łagodziciela kryzysu i zdaje się, że tylko tą Amerykę mamy z jej dostępnymi możliwościami, z jej zasobami, z jej prezydentem, z tymi namiastkami strategii, które produkuje Biały Dom w odpowiedzi na wydarzenia. To nie jest satysfakcjonujące, na pewno, bo przecież reakcja społeczności amerykańskiej na uniwersytetach, na ulicy raczej wskazuje, że Biden jest krytykowany za sposób, że pozwolił przede wszystkim na zabicie tych 20 kilku tysięcy Palestyńczyków, że nie okiełznał tych, znowuż w cudzysłowie, morderczych aspiracji, morderczych ciągot Netanjahu, który chce zabić wszystkich Palestyńczyków, etc. To są wszystko te kalki, które niewątpliwie też wpływają na postawę Bidena. I jak spojrzymy na historię Bliskiego Wschodu, to okazuje się, że każda taka interwencja kończyła się jeszcze czymś gorszym. Wielkie interwencje na Bliskim Wschodzie amerykańskie, w Afganistanie, w Iraku, skończyły się no, Hamasem, Hezbollahem, Al-Kaidą, zdewastowaniem Iraku i wzrostem Iranu. Więc no, czego tu się spodziewać, że Ameryka popełni ten sam błąd strategiczny raz jeszcze? Wielką lekcją talibów, Al-Kaidy, teraz Hamasu w czasie tych walk w Gazie jest taka, że nie da się pokonać ruchu społecznego, realnie zakorzenionego w miejscowej społeczności i nie da się go wykorzenić. Do tego potrzebna jest długa, ciężka okupacja, a i ona, jak pokazuje Afganistan, nie przynosi pożądanego efektu, jeśli za nią nie idzie dziesięciokrotnie, stukrotnie większe nakłady. Więc tutaj no, można eskalować tą rozmowę o tym, co by zadziałało, gdyby chcieć osiągnąć jakieś pożądane efekty. Więc no, znowuż, nie oczekujmy od Ameryki, że popełni poprzednie błędy, albo że znajdzie jakiś magiczny argument za tym, żeby to nagle uporządkować.
Dziękuję bardzo, Piotrze.
Dziękuję.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.